Ta informacja poruszyła wielu mieszkańców Jarosławia. Na tamtejszym rynku, na placu Świętego Michała, ma stanąć pomnik Świętego Michała Archanioła. To inicjatywa oddolna. Na razie wiadomo, że pierwszy jej etap ma zostać sfinansowany z budżetu obywatelskiego. Co ciekawe, będzie to powrót figury na to miejsce. Bo Michał Archanioł już tam kiedyś był. Na szczycie kolegiaty pod wezwaniem wszystkich świętych. Dlaczego imponująca budowla wraz z górującą nad miastem pozłacaną figurą zniknęła z powierzchni ziemi? Bernadeta Szczypta zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Michał Archanioł wraca do Jarosławia. Na miejscu dawnej kolegiaty pod wezwaniem wszystkich świętych spotkałam się z wieloletnią dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, archeolog Joanną Kociubą.
Jesteśmy w tej chwili w miejscu wieży kościelnej, a jesteśmy zorientowani znakomicie, ponieważ została w powierzchni rynku odtworzony zarys kolegiaty pod wezwaniem wszystkich świętych, dlatego możemy z dużym prawdopodobieństwem określić miejsce, gdzie pomnik był postawiony. Oczywiście ja mówię o pomniku, który znajdował się na samym szczycie wieży, ale lokalizacja wieży jest dokładnie określona, w związku z tym jesteśmy w punkcie, że tak powiem, docelowym czy zerowym.
No, czujemy ekscytację, prawda? Bo jak sobie wyobrażamy...
Wieża miała ponad 60 metrów wysokości, a pomnik wykonany prawdopodobnie ze spiżu przedstawiał figurę świętego Michała Archanioła z mieczem i święty Archanioł Michał miał bronić miasta od wszelkiego zła. Pomnik ufundowała księżna Anna Ostrogska. Został umieszczony na wieży kościelnej 3 sierpnia 1633 roku. W akcie fundacyjnym księżna Anna wyraziła swoją intencję ustanowienia tego pomnika. Roku pańskiego 1633, dnia 3 sierpnia, statuata spiżowa świętego Michała na wieży obok kościoła kolegiaty jarosławskiej została postawiona za rządów Władysława IV, króla polskiego, za biskupstwa Henryka z Dąbrownicy Firleja, biskupa przemyskiego. Gdy dziedziczką była tu Anna z Sztemberku, księżna Ostrogska, wojewodzina wołyńska, za której staraniem, nakładem i szczególnym dobrodziejstwem dzieło to zostało zbudowane i miejscu temu poświęcone, aby z woli fundatorki i dobrodziejki służyło chwale Bożej, ku obronie nie tylko miasta, lecz i wszystkich posiadłości dziedzicznych, aby je Bóg raczył bronić naprzód od grzechów, które pociągają za sobą kary, a dalej, żeby je chronił przed wszelkimi najazdami pogańskich nieprzyjaciół i przed innymi nieszczęściami i karami, aby dobrodziejkę i jej potomków Bóg Najwyższy jak najdłużej zachował przy zdrowiu. To jest fragment tego aktu fundacyjnego. Kwintesencja.
Piękny tekst. Szczególnie porusza mnie ta ochrona przed nieszczęściami.
A tak, no bo przecież to były nieszczęścia zewnętrzne, czyli groźba najazdu Tatarów. Do 1633 roku miasto i kościół spaliły się praktycznie dwa razy, więc tych nieszczęść było mnóstwo. Grasowały zarazy, więc zagrożeń, które czyhały na włościan Anny Ostrogskiej, na mieszczan jarosławskich, była olbrzymia ilość.
Nieszczęściem moim zdaniem jest też to, że kolegiaty pod wezwaniem wszystkich świętych nie ma już na jarosławskim rynku. Teraz możemy zobaczyć
zrekonstruowany obrys właśnie na powierzchni rynku. To pobudza niesamowicie wyobraźnię. Proszę sobie wyobrazić, że przez długi czas miasto było drewniane i piękna gotycka murowana kolegiata, która dominowała nad całością, musiała sprawiać niesamowite wrażenie. A jeszcze wieża 60-metrowa, która była na początku dzwonnicą, a później posąg błyszczący, lśniący, złocony. No przecież to było cudo.
Bo posąg był złocony, tak?
Prawdopodobnie tak. No musiał błyszczeć i chronić. Tak prawdopodobnie było.
No właśnie na tych takich wizerunkach
mamy
pięknych.
Dwa widoki kolegiaty. Jeden pochodzi z obrazu pod wezwaniem zresztą świętego Michała Archanioła i obraz ten był w kolegiacie tej wszystkich świętych. Po likwidacji kolegiaty przeniesiono obraz do drugiego kościoła parafialnego obecnej kolegiaty Bożego Ciała. No tam niestety w pożarze w 1862 roku też spaliło się całe wyposażenie kościoła łącznie z tym obrazem. Jednak zaistniał fakt taki, że w 1846 roku Przyjacielu Ludu, to było takie czasopismo wychodzące w Lesznie, ukazał się widok miasta Jarosławia przerysowany z obrazu tego świętego Michała Archanioła i dzięki temu wiemy mniej więcej, jak wyglądało miasto, jak wyglądała kolegiata, no i posąg świętego Michała. Tutaj widzimy na nim rozpostarte skrzydła świętego, no i miecz trzymany w dłoniach. Jest jeszcze jeden widok, który przedstawia kolegiatę zwieńczoną posągiem świętego Michała. Znajduje się obecnie w klasztorze ojców dominikanów w Jarosławiu i tam możemy go podziwiać do dzisiaj. Jest może mniej wyrazisty, ale jest.
Pani Joanno, to obejdźmy może ten obrys i opowiedzmy, jak ta kolegiata wyglądała, bo to był potężny, jak pani powiedziała, imponujący obiekt.
Imponujący obiekt. No na tle ówczesnej zabudowy bardzo długo, no to przecież to była dominanta niesamowita. Duma miasta, duma mieszkańców. No niesamowicie piękny obiekt architektoniczny i niesamowicie bogato wyposażony wewnątrz. My zawdzięczamy wiedzę o wyposażeniu kolegiaty już z XVIII wieku. Zachował się opis, który wykonano na polecenie biskupa Sierakowskiego i to jest rok 1743. Kolejne informacje o kolegiacie, ale to głównie dotyczące kaplicy fundatorskiej i krypty pod nią, pochodzą już z roku 1755.
Gdzie było wejście?
Z tego co wiem, były dwa wejścia do kolegiaty. Zresztą tak jak normalnie są wejścia do kościołów, jedno było przez babiniec, przez wieżę.
Czyli tu gdzie tak stoimy?
No mniej więcej tak. Drugie wejście zachowało się od strony południowej. W trakcie wykopalisk, które tutaj prowadziłam, znaleźliśmy schody prowadzące i taką wyprofilowaną część fundamentu, która wskazywała na wejście południowe. Zresztą tak jest normalnie w każdym zasadzie kościele. Tutaj też tak było.
A w kolegiacie Bożego Ciała też tak jest?
Też. Poszłybyśmy do prezbiterium, bo to jest najważniejsza część kościoła. Przez ponury przedsionek wieży nie będziemy wchodzić. Wchodzimy południowym, pięknym, nasłonecznionym wejściem.
Tu gdzieś? Tu?
Tak, tu, w tym miejscu. Mhm. Wchodzimy.
Pokłaniamy się, tak?
Tak. I skręcamy w kierunku prezbiterium, bo prezbiterium to najważniejsza część świątyni. Miejsce, gdzie przechowywano Najświętszy Sakrament, gdzie była sprawowana liturgia.
No to my tak wchodzimy głęboko w jarosławski rynek. Głęboko. Tuż obok jest kamienica Orsetti i bardzo blisko ratusz.
Tak, ale jeszcze za prezbiterium znajdował się cmentarz i mur cmentarny, który ograniczał przestrzeń. Także opowieści o wielkim jarosławskim rynku są no, trochę na wyrost, ponieważ tego miejsca było bardzo mało.
Oj, tu było bardzo ciasno.
Bardzo ciasno. Jeszcze należy dołożyć podcienia przy kamienicach rynkowych. Podcienia tutaj od strony ulicy Grodzkiej przy kamienicach i mur wchodzący w szerokość ulicy Grodzkiej, tego miejsca było naprawdę niedużo.
I tu jesteśmy teraz w prezbiterium,
jesteśmy
tak?
W prezbiterium, tak.
Troszkę musimy się wycofać, żeby ołtarz zobaczyć.
Tak, żeby zobaczyć ołtarz. Ten, o którym pisze biskup Sierakowski, pochodził już prawdopodobnie po pożarze kolegiaty w 1625 roku i królował w nim obraz malowany na płótnie w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Królowej Wszystkich Świętych. I obraz ten fundował mieszczanin jarosławski Piotr Legenowicz. My nie wiemy, jak wyglądał w stosunku do całej zabudowy sam ołtarz. No, mówimy wielki. On nie musiał być wielki
rozmiarowo,
ale ze względu na rangę. To był najważniejszy, najgłówniejszy ołtarz, w którym przechowywano Najświętszy Sakrament. Obraz Matki Bożej wieńczyło 12 gwiazd. To jest nam teraz bliskie poprzez inne zupełnie nawiązania. A w zwieńczeniu ołtarza znajdował się obraz Trójcy Świętej. Obydwa te obrazy były ozdobione srebrnymi sukienkami. Na ołtarzu stało piękne, złocone, rzeźbione tabernakulum. Tak naprawdę to cały ołtarz jest tylko oprawą dla tabernakulum, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Ale prezbiterium kolegiaty to nie tylko ołtarz główny. Znajdowały się tutaj dwa inne jeszcze ołtarze. Może zaczniemy od ściany północnej prezbiterium.
Czyli tu?
Tak.
Musimy się wycofać. Tak. Czyli tutaj, patrząc na obrys?
Tak, patrząc na obrys, jesteśmy w tej chwili na wprost zakrystii. I tutaj znajdowało się wejście do zakrystii. Ono nie zostało uwzględnione, ale było.
I stojąc przodem do ratusza po lewej stronie.
Po lewej stronie, od ściany północnej. I tutaj niedaleko tego wejścia ustawiony był ołtarz niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jak głosi przekaz snycerskiej roboty, czyli drewniany, rzeźbiony. I ołtarz był malowany na czerwono i był cały wyzłocony. W ołtarzu w zwieńczeniu znajdował się obraz świętego Michała Archanioła. Nie wiemy, czy to ten, który został przeniesiony później do kolegiaty Wszystkich Świętych, bo był jeszcze inny obraz pod takim samym tytułem, no ale...
Ale był nasz bohater, tak. Michał Archanioł.
Archanioł Michał był bardzo czczony w kolegiacie. No, w zasadzie to był obrońca. Do figury na wieży nie można się było modlić. Ona była tylko symbolem jego opieki i władzy, ale obrazy w kościele już spełniały taką funkcję. I jeszcze na tym ołtarzu był malutki, niewielki obraz niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Po lewej stronie tego ołtarza, czyli tutaj, przy tej ścianie, znajdowało się 6 stal dla duchowieństwa. Były malowane na czarno, złocone i pięknie rzeźbione. A nad stalami tutaj wisiały 2 dużych rozmiarów obrazy, jak podaje opis, sięgały sklepienia, więc musiały być niesamowicie duże, biorąc pod uwagę gotyk, styl, w jakim kościół wybudowano. Obrazy, które wisiały nad stalami, przedstawiały sąd ostateczny i, jak opis głosi, znaki, które ten sąd poprzedzają.
Czyli bardzo przejmujące musiały być.
Musiały być przejmujące. Jesteśmy teraz przy południowej ścianie, czyli tej ścianie, która jest od ulicy Grodzkiej. I tutaj przy ścianie południowej prezbiterium był niewielki ołtarz świętego Floriana, Sebastiana i Rocha. I to byli patroni miasta Jarosławia, więc to było miejsce bardzo prestiżowe. W centralnej części tego ołtarza, jako główny obraz, znajdował się obraz świętego Rocha, a nad męsą jeszcze ołtarzową powyżej był wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, wykonanego w miedzi. I oczywiście zdobienia były znowu w kolorach czarnych, czerwonych i złoconych. Wydaje się, nawiązując jeszcze do tego, co będziemy oglądać dalej, że był pewien program jakby wystroju, doszłam do takiego wniosku, ponieważ większość ołtarzy i innych sprzętów była właśnie w takiej kolorystyce, co musiało robić niebywałe wrażenie. Nie było pstrokacizny. Uniknięto takiego bardzo typowego może dla baroku koloru. Wszystkie były ujednolicone. Nie wiem, w jakim okresie to się stało, ale z opisów w 1743 roku wynika, że było to organizowane według jakiegoś programu artystycznego.
Bardzo przemyślanego.
Bardzo przemyślanego.
I takiego ze smakiem
nie
i z klasą.
Takich dysonansów kolorystycznych. Było tutaj jeszcze 8 stal, ponieważ było więcej miejsca, nie było wejścia do innych pomieszczeń, podobnie jak przy ścianie północnej. Dlatego zmieściło się tutaj, przy ołtarzu, po jego prawej stronie, 8 stal, również przeznaczonych dla dostojeństwa. I podobnie jak tamte, były złocone, malowane w czarnym kolorze i rzeźbione. Piękne. A w kącie tutaj stał konfesjonał, również rzeźbiony, malowany na czarno, złocony. Tutaj mamy fragmenty jakby ściany, która zamykała prezbiterium. I pod sklepieniem znajdowała się pasja, czyli scena ukrzyżowania, ujęta w serce, a po bokach były postaci Matki Bożej, Marii Magdaleny i świętego Jana. To jest taka belka tęczowa, która oddzielała prezbiterium od nawy głównej.
Czyli do nawy głównej możemy teraz już wejść?
Teraz wchodzimy tak.
Rynek żyje swoim życiem, młodzież przechodzi, przez nawę główną.
Tak, przez kaplicę świętej Anny. Nawę główną nazywano dawniej chórem większym. Prezbiterium to był chór mniejszy, nawa główna chór większy. I jak opis z 1743 roku mówi, że w całej nawie głównej znajdowały się jedynie dwa ołtarze, a przecież ta przestrzeń tego kościoła jest olbrzymia, to znajdowały się jedynie dwa ołtarze i to tutaj na granicy z prezbiterium. Od północy w tym miejscu tutaj znajdował się ołtarz świętego Szczepana. Na mensie tegoż ołtarza stał obraz świętego Michała, malowany na blasze, jak pisze wizytacja, w ramach snycerskiej roboty pozłacanych. Obraz posiadał srebrną sukienkę, liczne wota i żeby było ciekawiej, sama sukienka była wykonana też z wcześniejszych przetopionych wotów kościelnych. Z naszego punktu widzenia jest to strata niesamowita, no ale tak było. Po drugiej stronie, też przy krawędzi z prezbiterium, był ołtarz Matki Bożej Różańcowej. Drewniany, snycerskiej roboty, złocony, srebrzony. I w części centralnej tegoż ołtarza znajdował się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, czczonej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. W zwieńczeniu tegoż ołtarza znajdowała się statua Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem. I te dwa ołtarze już po pożarze kościoła w 1634 ufundował jarosławski zamożny mieszczanin Andrzej Kaptur. Prawdopodobnie w tym czasie też powstały obrazy, bo pożar strawił wszystko. I niebywała jest historia obrazu tego, który był w tymże ołtarzu. Jest, bo mówię jest, bo ten obraz się prawdopodobnie zachował. Jest to obraz Matki Bożej w typie śnieżnej.
Ojejku, jaki gołąbek, ale on ma w dzióbku...
Tak, fragment drzewka akacjowego, pewnie gniazdo robi, ale jak to ślicznie wygląda.
Prezbiterium.
I po likwidacji kolegiaty prawdopodobnie obraz ten został przeniesiony do obecnego kościoła parafialnego, obecnej kolegiaty. No
i ten obraz jest bardzo znany i bardzo czczony.
Dobrze, że pani o to pyta, ponieważ obraz, który jest duszą kolegiaty, czyli też obraz Matki Bożej Śnieżnej, był przez bardzo długi czas uważany za ten przeniesiony z tejże kolegiaty. I kilka lat temu badania nad źródłem pochodzenia obrazów Matki Bożej Śnieżnej, ponieważ w kolegiacie jest drugi obraz, który był przez długi czas zasłonięty wizerunkiem świętej Teresy. Ksiądz proboszcz obecny Marian Bocho ustalił, że ten, który jest w kaplicy świętej Teresy i ten, który był przykryty, to ten obraz, który pochodzi właśnie z kolegiaty wszystkich świętych. A że tamten obraz cieszył się jeszcze w czasach jezuickich i później wielkim szacunkiem, cały splendor i cały kult obrazu Matki Bożej Śnieżnej, ale ona była czczona jako różańcowa, został przeniesiony na ten, który znajdował się już w kościele. On miał przepiękny ołtarz alabastrowy i przeniesiono kult, a właściwy obraz Matki Bożej Różańcowej, ten z fundacji Kaptura, umieszczono w skarbcu w ołtarzyku. To nie była żadna degradacja tego obrazu, ponieważ skarbiec to jest część kościoła, gdzie trzyma się najcenniejsze rzeczy. No i dzięki temu, że ten obraz był tam umieszczony, uniknął spalenia w pożarze w roku 1862 Kościoła Bożego Ciała.
Niesamowita historia.
Tak, i obraz ten przeszedł konserwację, był lekko przemalowany. No i otwory tutaj nad głową Chrystusa i Maryi świadczyły o tym, że obraz, tak jak z opisu wygląda, nosił koronę. Tutaj wchodzimy teraz przez przejście do kaplicy tak zwanej fundatorskiej, zwanej książęcą, świętego Stanisława, świętego Krzyża.
Takie wąskie, pani Joanno, to przejście?
To wejście mniej więcej, które jest zaznaczone tutaj, odpowiada wejściu do krypty, która znajdowała się pod powierzchnią kaplicy. Jest to najstarsza kaplica kościelna. Powstała później niż prezbiterium, ale równocześnie z fundamentami kościoła. Nie wiemy, kto fundował tą kaplicę, tak jak nie wiemy, kto fundował kolegiatę. Są tylko domysły. Oczywiście wyposażenie kaplicy spłonęło w roku 1625, ale została doprowadzona do świetności dzięki nakładom Anny Ostrogskiej. Tutaj na tej ścianie, ściana wschodnia praktycznie, bo tak jak wynika z orientacji kościoła, stał ołtarz świętego Krzyża. W czasie, kiedy mówimy o tym, czyli o XVIII wieku, był też malowany na czarno, złocony, pięknie rzeźbiony. Oczywiście w centralnej części znajdował się wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, który był otoczony promieniami. Ołtarz wieńczył było przedstawienie Trójcy Świętej. Obok tegoż ołtarza była ustawiona piękna chrzcielnica z 1728 roku. Rzeźbiona, bogato malowana. Ona była wzorzysta, błękitno, złota. Pokrywę wieńczyła rzeźba przedstawiająca świętego Jana Chrzciciela. Na ścianie południowej kaplicy, czyli tej od obecnej ulicy Grodzkiej, ustawiony był ołtarz świętego Stanisława Biskupa. I jest to prawdopodobnie ołtarz już fundacji Stanisława Lubomirskiego, zięcia Anny Ostrogskiej. Z przedstawieniem być może swojego patrona jako najważniejszego świętego czczonego w tymże obrazie. Ołtarz był też pomalowany na czarno, rzeźbiony i pięknie złocony. Mamy teraz ścianę zachodnią tejże kaplicy. I tutaj znowu natrafiamy na wizerunki, które są znane nam do tej pory. W tej części, przy tej ścianie stały szafy, w których przechowywano cenne feretrony, które podobnie jak obrazy kościelne były czczone i noszone z wielką czcią w procesjach kościelnych. Ale nad tymi szafami w kaplicy wisiały portrety przedstawieniem świętego Jana Chrzciciela i Ewangelisty. Jeden obraz, drugi obraz świętego Stanisława. To były obrazy święte. Ale wisiały też portrety fundatorów, księżnej Anny Ostrogskiej, Janusza Ostrogskiego, jego brata Konstantego oraz Anny Alojzy Chodkiewiczowej, czyli rodzina.
I proszę, bardzo ważna dla Jarosławia.
I proszę sobie wyobrazić, że portrety Anny Ostrogskiej i Janusza Pawła Ostrogskiego istnieją do tej pory. Po zniesieniu kolegiaty zostały, nie wiemy w jakich warunkach, ale zostały przeniesione do obecnego kościoła parafialnego i wisiały w przedsionku. W okresie międzywojennym trafiły do naszego Muzeum Jarosławskiego, gdzie możemy je podziwiać do dzisiaj, więc to jest rzecz no niebywała. W muzeum jest również portret Anny Alojzy Chodkiewiczowej, ale trudno określić, czy to był ten, czy wizerunek należy łączyć z innym kościołem.
To pewnie do kaplicy świętej Anny teraz przejdziemy?
Tak, przejdziemy do kaplicy świętej Anny, która razem z kaplicą fundatorską, czyli tą świętego Krzyża, tworzy jakby transept kościoła. Na tej powierzchni tutaj widać, że obrys jest jakby na planie krzyża, ale to jest efekt dobudowania tych kaplic. Wcześniej tak nie było. No i jesteśmy w kaplicy świętej Anny. Kaplicę tą w latach 20. prawdopodobnie XVII wieku wybudował Jan Dunin-Szpot, dworzanin bardzo zacny księżnej Anny Ostrogskiej. Podobnie jak ta kaplica, była to taka fundacja pobożna, bo Dunin-Szpot, którego prawdopodobnie jego szczątki zostały znalezione tutaj w trakcie badań, spoczął w tejże kaplicy. I kaplica świętej Anny oczywiście posiadała dwa ołtarze. Na ścianie wschodniej, czyli tej w kierunku prezbiterium i na krawędzi z zakrystią, był ustawiony ołtarz świętej Anny. A należy pamiętać, że tutaj bliziutko był ołtarz świętego Szczepana po tej stronie. I na ołtarzu była ustawiona pasyjka z relikwiami świętego Saturnina. I mały ołtarzyk jakby zawieszony nad tym ołtarzem poświęcony świętemu Kajetanowi. Z czasem stał się ołtarz i kaplica miejscem, które objęło bractwo świętej Anny. Bardzo zacne bractwo, sięgające w zasadzie początku XVII wieku. I mieli tutaj swój ołtarz, swoje uposażenie właśnie do tego ołtarza i w tejże kaplicy. A od strony północnej, a na tej węższej ścianie, znajdował się ołtarz pod wezwaniem świętego Józefa. W centralnej części tego ołtarza oczywiście znajdował się wizerunek świętego Józefa. I mamy tutaj jeszcze inne obrazy o treści biblijnej, bo przedstawiały króla Dawida, proroka Izajasza, a potem jeszcze świętą Rozalię. I przy wyjściu stały tutaj dwa drewniane, rzeźbione konfesjonały. Z kaplicy świętej Anny wchodziło się również na kazalnicę, która stała właśnie na styku kaplicy i nawy głównej.
Czyli gdzieś tutaj, gdzie stoimy teraz, tak? Gdzieś tutaj.
Gdzieś tutaj. Były schodki od strony kaplicy właśnie na ambonę.
No i jesteśmy teraz w nawie głównej.
Wracamy znowu do nawy głównej. No, w nawie głównej, jak już mówiliśmy wcześniej, nie było więcej ołtarzy, ale za to były obrazy. Obrazów było 10 dużych, 8 chyba mniejszych. Nie ma informacji o przedstawieniach, ale zwracano uwagę przy opisie, że miały piękne drewniane złocone ramy. Jedne miały w kolorze czerwonym, a drugie w kolorze czarnym. Więc jakby to ujednolicenie stylu tutaj się też potwierdza.
Czy wierni mieli miejsca siedzące?
Oczywiście były miejsca siedzące. Jak wiadomo, w prezbiterium były dla duchowieństwa, dla znaczego duchowieństwa. W nawie głównej znajdowały się 24 ławki, pewnie po 12 w każdym rzędzie. A dwie stalle dla rajców miejskich znajdowały się pod chórem kościelnym, który był w tym miejscu. I tam była możliwość tylko dla burmistrza, rady miasta, żeby zasiadać w tych honorowych ławkach. One były też pięknie złocone, zdobione.
Czyli chór był gdzieś tutaj?
Tak. Wchodzimy tutaj pod chór kościelny. Wsparty był na filarach, półokrągły, jak podobne chóry tutaj w jarosławskich kościołach.
No i wieża.
Przepiękna wieża, ponad 60-metrowa, na ostatnim piętrze z olbrzymimi otworami okiennymi, no bo przecież jak miała służyć jako dzwonnica, to głos musiał mieć możliwość wydobycia się stamtąd i jak dzwoniły dzwony na cztery strony świata, możliwe było rozchodzenie się dźwięków kościelnych.
To akurat wieża zegarowa jarosławskiego ratusza.
Po pożarach, po 1625 roku, kiedy wieża pękła i została nadwątlona, z wieży zdjęto dzwony, postawiono dzwonnicę tutaj na cmentarzu od strony prezbiterium i tam przeniesiono dzwony, a na wieży umieszczono zegar kościelny, który obsługiwał magistrat i był odpowiedzialny za niego.
Zanim powiemy o tym, co z wieżą i z całą kolegiatą się stało, wyjdźmy może na zewnątrz kolegiaty i opowiedzmy, jak to otoczenie wyglądało.
Tu należy wrócić do początków miasta, do 1375 roku, kiedy miasto jest przeniesione ze wzgórza Świętego Mikołaja na ten teren, dostaje, że tak powiem, nowy obszar do zagospodarowania i w ramach tego są wydzielone kwartały dla kościoła i proboszcza. I proszę popatrzeć, to jest teraz, to jest od ulicy Michalowskiej, tutaj gdzie jest ta kamienica, aż poprzez halę targową, aż tam na zaplecze hali targowej. Kamienica obecna Grodzka 3 też stała na gruncie proboszczowskim. Więc to był jak na małe miasto, które było w tamtym czasie, to zaplecze kościelne było olbrzymie. Od razu wytyczono też teren pod cmentarz, bo zarówno cmentarz, jak i kościół to były miejsca święte, to było sakrum. Także w ramach tego założenia no, mamy i kościół, i cmentarz, który wchodzi głęboko w rynek. Ale proszę sobie wyobrazić, bo wieża jest ostatnim jakby komponentem tego zespołu kościelnego, bo najwcześniejsze dane to pochodzą z 1455 roku o wieży. I tutaj przy tym narożniku południowo-zachodnim wieży natrafiłam na cmentarzysko w 1996 czy 7 roku, w tej chwili to nie jest istotne. Jeden ze szkieletów, ja to odebrałam bardzo emocjonalnie, bo akurat to był szkielet dziecka, był przecięty wkopem pod wieżę kościelną. Czyli już do tego czasu, do 1455 roku, teren cmentarza był olbrzymi, olbrzymi.
To gdzie on sięgał?
Tak naprawdę nigdy nie były prowadzone kompleksowe badania, żeby stwierdzić rozległość cmentarza. Przy okazji tych prac teraz na rynku i wcześniej można było stwierdzić, gdzie się te groby znajdują. W latach bodajże 80. wzdłuż ulicy Michalowskiej wykonywano jakieś instalacje chyba odwadniające i tutaj jakby w połowie kamienicy obecnej rynek 26 na ulicy Michalowskiej odkopano szczątki osób pochowanych w trumnach. Oczywiście to wszystko było bardzo zbutwiałe, zniszczone. Niestety prace nie miały nadzoru archeologicznego, nie mogłam nic zrobić oprócz tego, że zanotowałam ten fakt. Ale jak wrócimy pamięcią do dawnego ukształtowania terenu, jak był to ten stary teren zielony, to chyba w 2020 roku pani Monika Broszko odkryła przecież fragment cmentarza. Tam było kilkadziesiąt pochówków, gęsto ułożonymi w zasadzie warstwami, ponieważ cmentarz miał bardzo mało ograniczoną powierzchnię. Potencjalnie to był cmentarz, ale proszę sobie wyobrazić, że już od XVI wieku zaczęto zabudowę na terenie cmentarza, więc dostojnicy kościelni, mansjonarze, klerycy, wikarzy, ludzie związani z kolegiatą budowali własne domy i one stały na terenie cmentarza. A wszystko jeszcze ograniczał mur potężny, który był od 1604 roku zamykał tą przestrzeń. Anna Ostrogska jest pochowana w kolegiacie obecnej Bożego Ciała. Tutaj leżą jej rodzice, jej synowie, a ona jest już pochowana w dawnym kościele jezuickim. Też w krypcie fundatorskiej i też pod kaplicą Świętego Krzyża.
Ale cały czas tutaj leżą? Cały czas są te groby tu?
Niestety, jest piękne opracowanie o historii kolegiaty Ignacego Rychlika, który pisał to pod koniec XIX wieku. I z treści tego wynika, że oni tutaj dalej spoczywają i my wszyscy mieliśmy takie przekonanie. Okazało się, że badania archeologiczne, które tutaj prowadzono w 1938 roku, a z których zachowało się jedno zdjęcie i tylko niewielka część dokumentacji, wykazały, że krypta fundatorska jest pusta. Nalegały tam nasypy i tak dalej. W trakcie badań w latach 90. i teraz potem 2008 weszliśmy do tej krypty fundatorskiej. No bo przecież nie sposób badać kościoła, nie oglądając krypty, w której byli pochowani najznaczniejsi właściciele miasta, duchowieństwo, no Zofia, Jan, Janusz Paweł, synowie po prostu Anny Ostrogskiej. Okazuje się, że krypta była przebudowana prawdopodobnie po pożarze w 1625 roku, obniżono jej poziom. Na ścianach znaleźliśmy wielowarstwowe tynki, była sklepiona kolebkowo. No i nie było nic. Oprócz gruzów rzeczywiście nie było nic. Okazuje się, że po likwidacji kościoła Austriacy rozprawili się ze wszystkim. Jak wynika z opisów, które pozostawił biskup Sierakowski, synowie księżnej Anny pochowani byli raz, że mieli cenne rzeczy, że tak powiem, jako wyposażenie grobowe, to poza tym ich trumny właściwe były jeszcze w pięknych trumnach cynowych, że bogato rzeźbionych, z inskrypcjami pochowanych. I Austriacy taką jedną trumnę poza ewidencją, bo oficjalnie robili ewidencję wszystkich rzeczy, które są w kolegiacie, sprzedali. Pewnie była to opłacalna transakcja. A drugą trumnę księcia sprzedał sam proboszcz kolegiaty, ksiądz Franciszek Siarczyński, ponieważ myślał, że jak nie on, to Austriacy. W związku z tym sprzedał tą trumnę, sprzedał blachę, która zalegała jeszcze wtedy tutaj w skarbcu kościelnym, miedzianą, po to, żeby mieć pieniądze na remont kościoła. A co z pozostałymi trumnami?
I co z ciałami się stało?
Nie wiemy. Zupełnie nie wiadomo. Tu jest cała mieszanina na zewnątrz i wewnątrz kościoła. Było mnóstwo rozproszonych takich szczątków ludzkich. Ale co się stało tak naprawdę z tymi pochowanymi, nie wiemy. Nie ma żadnych przekazów, nawet ksiądz Siarczyński o tym nie pisze.
Jaka to smutna historia, ale w sumie też smutną historią jest ta końcówka kolegiaty pod wezwaniem wszystkich świętych, bo jak to się stało, że kolegiata zniknęła z powierzchni ziemi i to w dodatku no całkowicie?
Austriacy planowali jeszcze w latach 80. XVIII wieku likwidację kościoła, twierdząc, że jest w złym stanie technicznym. No wiadomo, że jeżeli są środki na to, to każdą budowlę można uratować. Ale wprowadzono tak zwane przepisy józefińskie, które zniszczyły kościół finansowo. Zabrano wszystkie fundacje, które były na kościół zapisane. Ograbiono skarbiec świątyni. O remontach mowy być nie mogło, także te wszystkie pieniądze, które zebrał ksiądz Siarczyński, później też się na niewiele zdały. I kościół rzeczywiście był zaniedbany i popadał w ruinę, a środków nie było na remont. I pech chciał, że w roku 1804 10 czerwca urwał się fragment wieży, ten najwyższy fragment, tam gdzie była figura świętego Michała, i spadł na dach kościoła. Figura spadła na cmentarz obok, a ten wielki odłam muru spadł poprzez dach do środka, przebił posadzkę i jak pisze świadek tego wydarzenia, ksiądz Franciszek Siarczyński, oparł się aż na ziemi, przebijając stropy krypt. Zabił 22 osoby.
I wtedy właśnie ludzie byli w kościele.
Tak, to była obtawa Bożego Ciała, nabożeństwo. Kościół był wypełniony z pewnością rzeszą wiernych, no i skutki katastrofy były opłakane. I nadal dało się ten kościół uratować, no ale podobno też przyczyniły się do tego władze miasta, którym nie zależało na tym. I kościół w rezultacie sprzedano na licytacji i rozebrano w roku 1808. Nie wiemy, co się stało z wyposażeniem, czy ono już wcześniej było w części zabrane, czy dopiero po sprzedaniu zostało rozproszone. Także ostatecznie katastrofa tej wieży przesądziła o rozbiórce kościoła. Wtedy też zachowano się bardzo niegodnie, ponieważ rozebrano wszystkie budynki, które stały tutaj na obrzeżach kolegiaty. Ksiądz Siarczyński starał się bronić, jeździł do władz w Przemyślu. W międzyczasie zdążono rozburzyć budynki, więc to naprawdę była wielka samowola wtedy, no ale tak się stało. I od tamtego czasu trochę ta przestrzeń przypomina tamtą. Było to zupełnie puste miejsce po roku 1808.
A co się stało z figurą Michała Archanioła?
Nie wiadomo, ale sądząc po chciwości Austriaków, na pewno została przetopiona. To był cenny kruszec, a w Wkrótce były wojny, na które Austriacy rekwirowali wyposażenie kościołów i nie tylko, więc prawdopodobnie uległa przetopieniu. Nie mamy pojęcia, co się stało. Ksiądz Jarczyński też o tym nie wspomina.
No i teraz figura ma wrócić na to miejsce.
A tak. Tak, jesteśmy ciekawi i najważniejsze, że prawdopodobnie będzie stała w tym miejscu, gdzie była ta pierwotna w XVII wieku.
To miejsce, tak jak pani mówi, przypomina to z wtedy, czyli z wyburzenia kolegiaty, bo potem trochę pecha miało to miejsce, prawda?
Pecha miało, ponieważ bardzo długo znajdował się tu plac targowy i społeczność katolicka kościoła miała wielkie pretensje do władz miasta i do tego, że tutaj głównie budki, stragany i tak dalej, no handlowali głównie Żydzi. I to był taki konflikt wtedy powstał, bo na miejscu uświęconym, na cmentarzu, po prostu odbywał się handel. I tak było praktycznie do czasu, kiedy powstała hala targowa. Później teren uporządkowano i ksiądz Męski próbował przywrócić pamięć tego miejsca i zaczęto wznosić cokół pod figurę świętego Michała Archanioła. Także jest to pomysł jeszcze sprzed wojny. Ale doszło tylko do realizacji, powiem, połowicznej. Postawiono cokół, postawiono schody wokół niego. Nigdy nie zrealizowano projektu figury świętego Michała Archanioła. Było to z czasem zaniedbane i w 1938 roku z tego względu, że to tego skweru, który był pięknie tutaj zrobiony, nie zdobiło, wręcz szpeciło. I wtedy zgodzono się na prowadzenie badań przez inżyniera Demkowicza Dobrzańskiego, żeby odnaleźć krypty kościelne. Wszyscy mieli wizję wielkich krypt kościelnych, które tutaj miały być, no bo to jest niezwykle ciekawe. I wtedy odsłonięto bardzo dużą część kolegiaty, od wieży aż po część prezbiterium, łącznie z kryptą fundatorską. Ale my nie mamy żadnych informacji tak naprawdę, co znaleziono z takich materiałów luźnych. Wiadomo, że było bardzo dużo kości ludzkich i prawdopodobnie pochowano je na starym cmentarzu. Ale to są też tylko takie domysły, bo prasa ówczesna właśnie domagała się szacunku dla tych zmarłych, których tutaj szczątki rozproszone leżą. Potem, jak prowadziłam badania pod koniec lat 90., przychodzili tacy starsi ludzie i mówili, że prace były jeszcze kontynuowane w 1939 roku, ale ja się już na te informacje nigdzie nie natknęłam, więc nie wiem, czy po prostu pamięć ludzka jest złudna, czy tak rzeczywiście było. Ale wiadomo, że wykopy, ślady wykopów na tym miejscu jeszcze były czytelne w 1939 roku. Dramat polegał też na tym, że w czasie prowadzenia tutaj prac na wysokości hali targowej wytworzyło się wielkie takie zapadlisko po jakiejś dawnej studni i zaczęły padać deszcze. Zamknięto duży fragment tego rynku i to budziło niezadowolenie, że są utrudnienia i tak dalej. W związku z tym należało te wykopy zasypać. Ale została z tego jedna fotografia i rozrysowane plany tych elementów świątyni, które były odkryte. One są w Muzeum w Jarosławiu. No i około 1950 roku pojawił się pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. I prawdę mówiąc, bardzo dużo zniszczył, jeśli chodzi o podziemia kolegiaty, bo prawdopodobnie stanął w tym też miejscu, gdzie były dwie duże krypty, bo te tutaj odkryliśmy w tej części, w sąsiedztwie wieży, ale pomnik miał niesamowicie silną, mocną, betonową podstawę i ona w zasadzie zrobiła takie szkody, jeśli chodzi o te podziemia, no, że to są rzeczy nie do ruszenia. Nikt by sobie nie pozwolił na naruszenie tego monolitu, bo i tak by to już nic nie dało. Ale tu w tej części znalazłam dwie zniszczone, bardzo murowane krypty.
Bo pani tutaj przyszła z badaniami już po tym, jak pomnika nie było na tym skwerze.
Tak, pomnika nie było. Pierwsze badania były w 1995 roku. O matko kochana, jak to dawno było. Ale pretekst był znakomity, bo to była 620 rocznica lokacji miasta i władze miasta zapoczątkowały, że tak powiem, tą akcję odkopywania kolegiat. No i całe szczęście. Trochę to trwało, no bo nie zawsze były możliwości powrotu do tego, no ale w 2008 już dokończono jakby, i co wtedy było najważniejsze, archeolodzy mieli możliwość odkrycia całego prezbiterium, bo nas ograniczał chodnik i krawędź chodnika, a to, co było pod jezdnią, było nieosiągalne. A w 2008 roku była taka możliwość.
Ale ja też pamiętam, kiedy pani tu pracowała, jakie były dyskusje, co zrobić z tym wspaniałym znaleziskiem. To takie było bardzo poruszające dla wszystkich mieszkańców. Tu dyskusje, debaty się odbywały.
No bo to było wydarzenie dla bardzo wielu osób. Nie mówię o mnie, bo ja nigdy w życiu wcześniej nie spodziewałam się, że będę miała możliwość wejścia tutaj na ten teren, ale dla społeczeństwa, ja pamiętam, my rozmawialiśmy bardzo długo, była koncepcja odbudowania takiego i nowoczesnego, i nawiązującego wyglądem do kolegiaty, powstanie takiej budowli. Część osób wyrażała chęć, część proponowała też postawienie makiety z widokiem kolegiaty i z opisem tej części, co było no, rzeczą fantastyczną byłoby, bo większość osób nie ma świadomości. Ja nie wiem, czy w tej chwili wszyscy mają jeszcze tą świadomość, że chodzą po obrysie kościoła. No o tym, że cmentarz jest dookoła, to pewnie niewiele osób wie, bo to się tutaj jakby w naszej świadomości się w tej chwili nie mieści.
A szkoda, bo to jest fantastyczna historia miasta, niesamowita.
A szkoda, bo można było też na powierzchni oznaczyć zasięg muru cmentarnego. To wtedy by jakoś umiejscowiło i ten kościół, i ten cmentarz w obrębie rynku jarosławskiego, bo niektórym się wydaje, że on był wielki, piękny i największy w Polsce. A wcale tak nie było.
I powinniśmy o tym pamiętać, prawda?
Powinniśmy pamiętać. Ale ja myślę, że to jest zupełnie świeża sprawa, ta rekonstrukcja, że z czasem będą wszyscy wszystko wiedzieć na ten temat.
Poza tym, jak stanie figura Michała Archanioła.
Jak stanie figura, to zupełnie zmieni się też sytuacja tutaj, bo raz, że wiem, że to będzie znakomita rzeźba, a po drugie, no, wzbudzi też ciekawość, dlaczego. Dlaczego? I może więcej ludzi będzie o to pytać. No tu jest też wielka rola tych, którzy przypominają historię miasta. Także tak to widzę.
O historii kolegiaty Wszystkich Świętych w Jarosławiu, a więc i figurze świętego Michała Archanioła, rozmawiałam z wieloletnią dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, archeolog Joanną Kociubą. Muzykę do audycji wybrała Magdalena Chałucha. Zrealizował Maciej Rosół. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.